trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
19. niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Mądrości. O tej nocy nasi ojcowie zostali wcześniej powiadomieni, aby później czuli się bezpieczni, wiedząc bez wahań, jakim zapewnieniom uwierzyli. Z psalmu 33. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Z listu do Hebrajczyków. Dzięki wierze Abraham posłuchał wezwania i odszedł do miejsca, które miał otrzymać w dziedzictwie. Odszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone. Wy natomiast, podobni do służby, która czeka na swojego pana, mającego wrócić z wesela, aby, gdy przyjdzie i zastuka, zaraz mu otworzyć. Siostry i bracia, kolejna liturgia słowa przed nami. Znów ten koncert albo posiłek czterech tekstów, które Kościół nam daje, które Bóg nam daje w Kościele, abyśmy odnaleźli drogę, abyśmy skorygowali swoje życie, abyśmy na nowo odkryli, jak bardzo Bóg chce się o nas zatroszczyć. A zatem, najpierw Księga Mądrości, 18 rozdział, wersety od 6 do 9. Skupia się na niewoli egipskiej, na nocy Paschy i na wyjściu. W dzisiejszym fragmencie słuchamy właściwie tylko interpretacji wydarzenia nocy paschalnej. I właśnie do niej, do tej nocy odnosi się tekst, że ojcowie zostali wcześniej powiadomieni, by właśnie wtedy czuli się bezpiecznie. Pamiętamy na pewno ten moment w Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz otrzymuje najpierw instrukcję odnośnie przeprowadzenia Paschy, tej wieczerzy paschalnej, a później, kiedy dokonuje się Pascha, cały Izrael ma doświadczenie wejścia w głębie tego słowa, wyjścia naprzeciw śmierci i ominięcia tej śmierci. Pascha to wyjście, to wychodzenie, ale też ominięcie w rozmaity sposób. Niektóre teksty tłumaczą, że jest to ominięcie, gdy się skacze lub przeskakuje, a niektóre mówią o tym, że to mijanie z pewną wadą chodu, to znaczy będąc kulejącym, będąc niepełnosprawnym, tak można też ominąć śmierć, oszukać śmierć. Ale mnie zastanowiło właśnie samo odniesienie do nocy i do wiary. Te dwa słowa, te dwa tematy, te dwie drogi towarzyszą mi, kiedy usiadłem do niedzielnych tekstów. Kiedy pytałem, szukałem słowa dla siebie i dla was, moi drodzy. Ostrzeżenie przed nocą. Przed nocą, która jest bardzo trudna, która jest niezwykle wymagająca, która ma w sobie sygnał niebezpieczeństwa śmierci. Tym będzie dla Egiptu. Śmierć nie dosięgnie domu Izraela, dlatego że tam tuż przed tą nocą zostanie zabity baranek. Noc to generalnie działanie, to przestrzeń, to czas działania sił zła. To doświadczenie nieobecności światła, to doświadczenie wyjątkowych trudności. Biblia, kiedy mówi o nocy, często jednocześnie kreśli obraz niebezpieczeństwa, obraz śmierci, obraz działania demonów, walki, jaka dokonuje się w człowieku, jaka dokonuje się również w naturze ze względu na obecność siły zła. Dlatego potrzebne jest, by w nocy być bezpiecznym, by w nocy być w miejscu, które gwarantuje mi bezpieczeństwo. W mojej osobistej nocy, ciemnej nocy, powinienem znajdować się w miejscu, które jest dla mnie bezpieczne. Odczytuję to bardzo wyraźnie i osobiście jako wezwanie do jedności w Kościele, do jedności z Kościołem, do jedności z Bogiem, który jest w Kościele, który daje mi Kościół jako właśnie tę przestrzeń. Ten potem Jezus będzie używał tego słowa, właściwie ewangeliści będą mówić, szczególnie święty Łukasz, choćby w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, że chodzi o pandocheion, nie? Chodzi właśnie o gospodę, o to miejsce bezpieczne dla wszystkich. Miejsce, gdzie mogę doświadczyć tej pierwszej pomocy, tej najpotrzebniejszej pomocy i gdzie nic mi nie zagraża. Być w Kościele, nie poza nim, nie szukać na własną rękę. Być bezpiecznym właśnie w każdej swojej nocy. Nie próbować wtedy szukać w jakimś zwątpieniu, w przerażeniu czy w zgorszeniu nawet ludźmi Kościoła, ludźmi w Kościele. Nie szukać jakiejś własnej, osobistej groty, jakiegoś miejsca, gdzie sam poczuję się bezpiecznym, gdzie sam zadbam o to bezpieczeństwo. W nocy to może być trudne. W nocy mogę przez przypadek albo niewiedzę wpakować się do nory, którą już zajmują dzikie zwierzęta. Może mi się wydawać, że jestem bezpieczny, a tak naprawdę jestem narażony na jeszcze większy atak. Ile w naszym życiu takich przestrzeni, ile takich pokus, żeby na własną rękę zapewnić sobie bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo ducha. I ile razy z takich własnych pomysłów wychodziliśmy niezwykle poranieni, bo okazywało się, że to wszystko miało konsekwencje o wiele gorsze niż te, których się spodziewaliśmy, gdybyśmy pozostali we wspólnocie, pozostali w Kościele. Wiem, że może to moje rozważanie dzisiaj wybiega daleko poza ten bardzo konkretny, mocny tekst z Księgi Mądrości, ale właśnie to słowo prowokuje, uruchamia we mnie tę drogę. To słowo prowadzi mnie po tej drodze, po drodze nocy. Przypominam sobie choćby Księgę Rodzaju, kiedy aniołowie wchodzą do Sodomy, są przerażeni tym, co się tam dzieje, zatrzymują się u Lota w domu, on ich właściwie przymusza, na siłę ich zatrzymuje w swoim domu, żeby byli bezpieczni w nocy. I to owocuje. Oni wyciągają o poranku, wyciągają Lota, jego żonę, jego córki, na siłę również wyciągają z Sodomy, by Lot nie zginął. Może mamy kogoś, kogo trzeba swoją modlitwą, słowem, może nawet bardzo zdecydowanym działaniem zatrzymać. Zatrzymać w Kościele, zatrzymać we wspólnocie. Jasne, że my nie będziemy wiedzieć, czy to na pewno jest właściwa postawa, znaczy zatrzymanie w Kościele jak najbardziej. Próby przynajmniej tłumaczenia, próby pokazania tego, kim jest Bóg w Kościele, jaki jest Bóg w Kościele, do czego nas w Kościele wzywa i zaprasza. Może Pan nas dzisiaj do tego zachęca. I również ta druga droga, droga wiary. Księga Mądrości w drugiej części 6 wersetu 18 rozdziału mówi o tym, by ojcowie czuli się bezpieczni, wiedząc bez wahań, jakim zapewnieniom uwierzyli. Uwierzyć Bogu na słowo, uwierzyć, że On dokona Paschy, że to dzięki Niemu ominę śmierć, nie dzięki mojemu wysiłkowi, moim zasługom, moim planom, moim pomysłom, ale dzięki Bogu mogę ominąć śmierć. Nawet jeśli w śmierć wejdę, tak jak Chrystus, On wszedł w śmierć i pozbawił ją mocy. Można by kolokwialnie powiedzieć, wszedł w śmierć i pozbawił ją życia. Zabił śmierć. A przekonać się na własnej skórze, że słowo, które wypowiada Pan, obietnice, które Bóg daje, są realne i są przez Niego spełnione. Dlatego w 7 wersecie zaraz przeczytamy, że lud Pana czekał spokojnie na ocalenie sprawiedliwych. Wiedzieć, komu uwierzyłem. I wiedzieć, że ten, któremu uwierzyłem, ma władzę, ma panowanie nad tym, nad czym nie panuje. On może zachować moje życie. W nim, w jego rękach moje życie jest bezpieczne. Tak będzie pisał wiele lat później święty Paweł. Ale teraz jeszcze wejdźmy w inny tekst pierwszego przymierza, psalm 33, dedykowany Dawidowi, rozpoczynający się od słów: radujcie się Panem, sprawiedliwi. Prawym przystoi uwielbianie. I cały psalm, według tego pierwszego wersetu, jest pieśnią chwały, jest pieśnią uwielbienia dla Pana. I ostatnie trzy wersety, 20, 21 i 22, mówią o konsekwencjach tego uwielbienia Boga. O tym, co dzieje się z człowiekiem, kiedy odkrywa Boże dzieła, Boże działanie. Nasza dusza cierpliwie trwa przy Panu. Nasze serce będzie się przy Nim radować. I wreszcie, niech się na nas okaże Twoje miłosierdzie. Dusza, która trwa cierpliwie, która wie, że Bóg nie zostawia, nie zapomina, nie odwraca się, nie rezygnuje. Serce, które będzie się cieszyć, bo wie, że w imieniu Boga, właśnie w Jego imieniu, w Bogu, który jest dla mnie, tutaj, teraz, spełniają się wszystkie pragnienia. Te najważniejsze, najbardziej istotne, spełnia się moje pragnienie życia i szczęścia. Moje pragnienie sensu istnienia. I wreszcie ta gorąca prośba połączona z pewnością. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie. Tak, chcę być znakiem, chcę być dowodem Twojego miłosierdzia. A co to znaczy? Dać komuś miłosierdzie. Może psalmista się nie zastanowił. Może w tej euforii wypowiedział właśnie takie słowo. My pamiętamy, że miłosierdzie to zrodzenie na nowo, to wydanie w bólach na świat. Miłosierdzie daje się komuś, kto powinien być odtrącony, komu się miłość nie należy. I bohater psalmu, autor psalmu mówi, niech się na nas, niech na mnie okaże się Twoje miłosierdzie. Nie zasługuję na nie. Nie jestem godny Twojej miłości. Wiem, że mnie stworzyłeś. Wiem, że jesteś potężny. Że jestem pyłem przed Tobą, że jestem prochem. I właśnie dlatego chcę, abyś okazał mi miłosierdzie. Bym był dowodem Twojego miłosierdzia. Siostry i bracia, bardzo często ostatnio tego doświadczam. Nie tylko z tej wewnętrznej strony konfesjonału, ale również na zewnątrz. Kiedy sam się spowiadam, kiedy sam proszę któregoś z moich braci o to, by mnie pojednał z Bogiem, z Kościołem, by pokazał mi tę drogę nawrócenia na chrześcijaństwo. I wiem, że jestem dowodem miłosierdzia Boga. Że właśnie w moim życiu objawia się i okazuje się, że Bóg ma miłosierdzie. Że Bóg ma miłosierdzie dla każdego. Jeśli podejdę, jeśli o nie poproszę, jeśli wyciągnę ręce, nawet nic nie mówiąc, On mnie poprowadzi dalej. Do szczerości wyznania grzechów, do uświadomienia sobie zła, które popełniłem, które popełniliśmy. Do głębokiego przekonania, że mogę inaczej dzięki Jego łasce, nie dzięki własnym siłom. Niezwykle ważne, bo moja noc grzechu nie może mieć ostatniego słowa. Nie do niej należy ostatnie słowo. Ostatnie słowo należy do Boga, który jest miłosierdziem. Do Boga, który wierzy, który daje mi wiarę, który zaprasza mnie na drogę wiary. Znów te dwie drogi słowa, o nocy i o wierze. I zajrzyjmy teraz na moment do listu, 11 rozdział, wersety 1 i 2 jako wprowadzenie do historii opowiadanych, do historii wiary poszczególnych patriarchów. W krótszej wersji tego czytania usłyszymy później wersety od 8 do 12. Jeśli ktoś pokusi się o przeczytanie do końca, to będziemy słuchać tego 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, aż do wersetu 19. Wprowadzeniem jest wyjaśnienie, na czym polega wiara. I autor listu do Hebrajczyków pisze wyraźnie, że wiara jest fundamentem pokładanych nadziei, argumentem na to, czego się nie widzi. I mamy później wspomnienie wiary Abla, wiary Henocha, Noego i wreszcie pojawia się ojciec wiary. Aż do 19 wersetu. Od 8 do 19 wersetu autor listu do Hebrajczyków w tym 11 rozdziale zatrzymuje się przy Abrahamie i właściwie nie ma się co dziwić. Ale znów pojawiają się te dwie przestrzenie słowa. Noc i wiara. Może o nocy nie ma tutaj wyraźnej wzmianki. O wierze jest. Dzięki wierze Abraham posłuchał wezwania i odszedł do miejsca, które miał otrzymać w dziedzictwie. Odszedł nie wiedząc, dokąd idzie. To oczywiście 12 rozdział, wersety od 1 do 5. Ale jeszcze kilka razy, kiedy Bóg zaprosi Abrahama do potwierdzenia tej drogi, do potwierdzenia wiary, będzie się to dokonywać właśnie w nocy. 12 rozdział Księgi Rodzaju to konkretne zaproszenie. Abrahamie, wyjdź sam dla siebie już teraz. Lech Lcha, wyjdź, umrzyj dla tej ziemi, dla decyzji Twojego Ojca, nawet dla Twojej rodziny, dla wszystkich Twoich kuzynów, dla Twoich wujów. Zabierz swoje namioty i idź w miejsce, które ja Tobie wskażę, które ukaże Ci, posłuchał wezwania. Wiele razy ta droga będzie się dokonywać w nocy. Nie dlatego, że Abraham będzie wędrował nocą, ale dlatego, że ta wędrówka jego duszy będzie związana z nocą. Droga jego wiary będzie często związana z nocą. Kiedy Bóg powie, wyjdź na zewnątrz, popatrz na gwiazdy, zostaw swój namiot, po raz kolejny wyjdź z tego namiotu, nie przyzwyczajaj się do tego bezpiecznego miejsca. Zostaw na chwilę właśnie tę przestrzeń, którą znasz na pamięć. Wyjdź w ciemność i popatrz. Popatrz, że właśnie tutaj chcę o ciebie zadbać, w tej ciemności. Jedna z tych nocy będzie szczególnie trudna, kiedy Bóg zaprosi go, by zabrał swojego syna, by poszedł na wzgórze i tam złożył swojego syna w ofierze. I tam nagle pojawi się ten baranek, który będzie w pewnym sensie ofiarą zastępczą, zastępującą ofiarę z syna. Noc, noc własnych przekonań, burzy myśli, wewnętrznego zmagania i wiara, droga wiary. Abraham nie wahał się, wychodził w te noce, poznawał wiarę, uczył się jej, uczył się tej drogi. I wreszcie ostatni z tekstów. Ewangelia w redakcji świętego Łukasza, wersety od 32 do 48 w dłuższej wersji, w krótszej na 40 można się zatrzymać. I znów słowo po pierwszym zdaniu, by się nie bać, choć jesteśmy bardzo małą trzutką, bo Ojciec postanowił dać nam królestwo. Po słowie o skarbie pojawia się znów przypomnienie Paschy, przypomnienie nocy. Niech wasze biodra będą przepasane, lampy zapalone. To jest 11 werset 12 rozdziału Księgi Wyjścia, przepisy dotyczące Paschy. Ale nie chodzi już tutaj o Paschę, o samą Paschę, ale coś innego, coś więcej. Wy natomiast, podobni do służby, która czeka na swojego pana mającego wrócić z wesela, aby gdy przyjdzie, gdy zastuka, zaraz mu otworzyć. Nie wracano z wesel nocą. Było zbyt niebezpiecznie. Goście przysypiali, kładli się spać, czy rozmawiali do białego rana, tańczyli, bawili się przez te kilka dni, ale jeśli ktoś chciał jechać do domu, szczególnie ktoś, kto był majętny, to nie podróżował nocą. Nawet jeśli miał spore towarzystwo, jeśli ta karawana była większa, była zaopatrzona w broń, raczej unikano podróży nocami. Nie wystawiać się niepotrzebnie na niebezpieczeństwo. To bardzo ważna prawda duchowa. Nie muszę chodzić nocą. Nie muszę nocą wędrować. Nie chodzi tylko o taką fizyczną noc, zewnętrzną, nie? O porę dnia, ale chodzi o moje serce. Nie muszę wystawiać się na niebezpieczeństwo. Nie muszę badać, nie muszę szukać granic. Nie muszę się zastanawiać i próbować sprawdzić, dokąd jeszcze mogę pójść, dokąd się mogę posunąć, przesunąć. Czy to jeszcze jest grzech? Czy to już jest grzech, czy jeszcze nie? W ogóle nie o to chodzi. Ten wcześniejszy werset daje konkretne światło. Biodra przepasane, a nie rozpasane, jak to kiedyś powiedział w jednym z komentarzy ojciec Augustyn Pelanowski, zapalone lampy, czuwanie i pełna gotowość do wyjścia, do otwarcia bram, czuwanie i pełna gotowość do tego, by zobaczyć Boże działanie w nocy, by się nie przerazić śmierci, która chce zastukać do drzwi, bo ona nie znajdzie tam miejsca. Śmierć nie jest już dla nas groźna. Chrystus zwyciężył, On jest światłem. On jest tym, który zaprasza nas, byśmy związali się z Nim. Byśmy związali się z Nim tak mocno, byśmy mieli tak mocną przyjaźń, by właśnie dzięki temu ominąć śmierć. On jest gotowy, by przejść przez śmierć i wyjść żywym. Zrobił to dla każdego z nas. I teraz zaprasza nas właśnie na tę drogę. Zwyciężyć śmierć, ominąć śmierć. Przejść przez nią bez szwanku. A jednocześnie jesteśmy sługami. Jesteśmy sługami tego życia, tego przekonania. Jesteśmy sługami życia Boga. Sługami dla świata. Dla tych, którzy być może się boją o wiele bardziej niż my. Którzy nie są pewni. Którzy szukają po swojemu, po omacku. Którzy są gdzieś na zewnątrz. Jesteśmy sługami, którzy czekają na Pana. Którzy są stęsknieni Jego przyjścia. Czy czekam na Boga? Czy chcę Jego przyjścia? Czy nie mogę się doczekać, aż się z Nim spotkam? A może przyjść, jak napisze święty Łukasz w tym tekście, o drugiej, czy nawet o trzeciej straży? Egzegeci zastanawiają się, czy nie są pewni, czy chodzi o strażę w ujęciu żydowskim czy rzymskim. Noc według Żydów była podzielona na 3-4-godzinne odcinki. Rzymianie dzielili noc na 4 części trwające po 3 godziny. Druga straż według Rzymian to czas między godziną 21 a północą, trzecia straż od północy do 3 nad ranem. Druga straż według Żydów to czas między 22 a 2 w nocy, trzecia od 2 w nocy do 6. Chodzi o noc, o głęboką noc, o czas, w którym nic nie widać, o czas życia, w którym nic nie widać, w którym człowiek nie ma się o co oprzeć, z wyjątkiem wiary. Chodzi o takie momenty, o takie chwile, w których jedynie wiara jest czymś namacalnym i uchwytnym. Wiem, że to się wydaje sprzeczne wewnętrznie, ale o tym właśnie mówi Jezus. Jeśli masz wiarę wtedy, gdy wydaje się, że nie ma już się o co oprzeć, nie ma się czego chwycić, to ten, który przychodzi, nie zaskoczy ciebie. Ten, który przychodzi, aby ciebie zabrać na wesele, aby usiąść i tobie usługiwać, to już było zgorszeniem dla słuchaczy Jezusa. Żaden z właścicieli domów, który miał służbę, nawet kiedy przyszedł i ucieszył się tym, że słudzy na niego czekają, choćby miał niesamowite relacje ze swoimi sługami, choćby byli tam wyzwoleńcy, z którymi razem spożywa posiłek, bo takie rzeczy też się zdarzały, nawet u pogan, to nigdy gospodarz nie uklęknąłby przed swoim niewolnikiem, przed swoim sługą, nie myłby mu nóg albo nie usługiwałby mu przy stole. Przecież to oczywiste. Tak się nie robi. A Jezus mówi, znam takiego gospodarza, który potrafi to zrobić. Minie trochę czasu i okaże się, że to Jezus jest tym gospodarzem. Jest tym, który potrafi uklęknąć, umyć nogi, który potrafi służyć, który chce służyć, który przychodzi po to, żeby służyć, a nie po to, żeby służono Jemu. I wtedy trochę inaczej już brzmią słowa tych niesamowitych deklaracji, kiedy adepci, kandydaci do święceń czy życia konsekrowanego mają w głowie przekonanie, chcemy służyć Bogu i ludziom. To On przychodzi, aby służyć, aby nam służyć. I to wywołuje niesamowitą konsternację, że my mamy takiego Boga. Ten właśnie Bóg prowadzi nas przez noc, drogą wiary, do prawdziwego światła, do prawdziwego szczęścia. Do tego doświadczenia łaski, które sprawia, że w Jego dłoniach może być całe moje życie. Że mój skarb jest najbardziej bezpieczny w Jego sercu. I dlatego właśnie wcale nie muszę się bać. Skoro Ojciec mój, Ojciec nasz niebieski postanowił dać nam królestwo. Taką ma wolę, takie ma pragnienie. I wszystko robi, aby nam to udowodnić. Ucieszmy się tym dzisiaj i módlmy się za siebie nawzajem, siostry i bracia, aby nasza droga, nawet jeśli jest drogą wiary przez noc, przez ciemność, jest drogą, wydaje się, niebezpieczną, aby była to droga z Chrystusem, abyśmy polegali na Jego znajomości, terenu, na Jego znajomości niebezpieczeństw, abyśmy nie odeszli od Niego, abyśmy nie odeszli od braci i sióstr, którzy tak samo jak my potrzebują Chrystusa, byśmy nie zgubili drogi Kościoła. Amen.
Bogu niech będą dzięki.